pewien rabin żydowski czytał pierwszą Mojżeszową, te słowo, gdzie jest napisane: z prochu jesteś i w proch się obrócisz, tak sobie pomyślał, rzeczywiście to jest fair. Bo gdyby był ze srebra i się obrócił w proch, to była straszna strata, a tak to i tak wyjdę na swoje. Pewien chłopiec w niedzielę palmową musiał zostać w domu i przychodzą rodzice z kościoła z takimi gałązkami zielonymi w rękach. On mówi: co to jest? Oni mówią: to są takie gałązki, jak Pan Jezus przechodził, to wszyscy ludzie je podnosili. On mówi: raz nie poszedłem do kościoła, ja akurat Pan Jezus przechodził. Dzisiaj zakończam już cykl, serię dotyczącą naszej tożsamości, odkrywania swojej tożsamości, kim jesteśmy. Kim jesteśmy? Mówiliśmy, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że jesteśmy kapłanami, że jesteśmy świątynią Bożą i dzisiaj również rozważymy ostatni z tych elementów z pierwszego listu Piotra, rozdział drugi i wiersz jedenasty. 1 Piotra 2,11, otwórzcie sobie szybciutko. Piotra 2,11. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Więc kolejną cechą naszej tożsamości, kim jesteśmy, to jesteśmy pielgrzymami. Nasza tożsamość to pielgrzymi. Jesteśmy pielgrzymami, jesteśmy turystami na ziemi. Jesteśmy tutaj turystycznie, na jakiś tylko okres czasu. Ten, kto był gdzieś na wycieczce albo na wczasach, wie, że to trwa tylko jakiś czas. I Słowo Boże mówi, że nasza ojczyzna jest w niebie. Nasze obywatelstwo jest podwójne. Polskie i niebiańskie. Jesteśmy ludźmi podwójnego obywatelstwa. A tak naprawdę to nasza ojczyzna jest w niebie. I stamtąd oczekujemy naszego Zbawiciela, Słowo Boże mówi. I pewnego dnia pójdziemy do swojego domu. Jezus mówi, że poszedł teraz i przygotowuje nam mieszkania. Przygotowuje nam wspaniałe domy. Kiedyś dwóch ludzi ze zboru poszło do nieba. Brat Janek i brat Franek. Obydwaj umarli i poszli do nieba. No i święty Piotr bierze brata Janka i mówi: chodź, pokażę ci twój dom. No i podchodzą, a tam taka, wiecie, wspaniała willa Carringtonów, co nie? Buda dla psa była z klimatyzacją. W każdym pokoju łazienka. Basen w piwnicy. Po prostu piękna, piękna willa. Janek jest w szoku. Nie spodziewał się takiego czegoś. Na ziemi nigdy nie miał takich luksusów. No, Franek już taki zniecierpliwiony, kiedy swój dom zobaczę. Piotr mówi: no dobrze, jak tak bardzo chcesz, to ci pokażę. Chodź za mną. Podchodzą, a tam taki kurnik, wiecie, taka szopka z drewna. I ten Franek się załamał. Mówi: Piotrze, jak to jest? Obydwaj byliśmy w tym samym kościele. Chodziliśmy na nabożeństwa. Byliśmy wierzący. Dlaczego on ma taką wspaniałą willę, a ja mam taką chatkę? Piotr mówi: słuchaj, po prostu my tutaj budujemy z tego, co nam z ziemi przysyłacie. Po prostu ile przysłałeś z ziemi, wszystko, co mogliśmy z twoich pieniędzy zrobić, to zrobiliśmy. Rozumiecie, o co chodzi? Zbierzemy zaraz ofiarę, dobrze. Także nasza ojczyzna jest w niebie, tak? Nasz bank jest w niebie. Nasze inwestycje są w niebie. Nasze pieniądze są w niebie. Tam jest nasz skarb. Gdzie jest skarb nasz, tam jest nasze serce, tak? A gdzie jest nasze serce, tam jest nasz skarb. To wszystko idzie razem. A więc jesteśmy obywatelami nieba. Tutaj jesteśmy tylko chwilowo. Jesteśmy tutaj tylko na pewien czas, na krótki czas, kilkadziesiąt lat i potem nas nie ma. Nasze życie jest wędrówką tutaj na ziemi. Jest to krótki czas wędrówki. I dzisiaj porozmawiajmy troszeczkę na temat tej naszej wędrówki na ziemi. Na temat tego pielgrzymowania przez życie. Porozmawiajmy na temat dobrego startu, dobrego wędrowania i dobrego zakończenia naszej ziemskiej podróży. Takim biblijnym przykładem człowieka, który dobrze wędrował, który był takim dobrym turystą na ziemi, jest Józef. Jest Józef ze Starego Testamentu, syn Jakuba. Józef, który pewnego dnia został namiestnikiem Egiptu, był drugim po Faraonie. Józef, który miał wspaniałe sny. Józef, który karmił narody. Józef, który sprowadził potem swoją całą rodzinę do Egiptu, zachował ją od głodu, stał się wspaniałym przykładem dla nas do naśladowania. A więc popatrzmy na te trzy etapy życia. Na początek życia, na wędrówkę życiową i na zakończenie życia. I weźmy coś do swojego życia. Kiedy Józef był młodym chłopcem, czytamy, że ojciec szczególnie go kochał, sprawił mu taką długą szatę kolorową, nawet z rękawami, i po prostu on był takim szczególnym dzieckiem spośród tych 12 synów. Józef był szczególnym. I takim pierwszym warunkiem dobrego startu w życie z Bogiem, bo tutaj mówimy o życiu z Bogiem, każdy z nas pewnego dnia rozpoczął swoje życie z Bogiem, może niektórzy niedawno, może inni troszkę dawniej. Każdy z nas kiedyś rozpoczął życie z Bogiem, tak? I takim właściwym startem w życiu z Bogiem jest po pierwsze przekonanie o wielkiej Bożej miłości. Józef wchodził w życie, wiedząc, jak bardzo ojciec go kocha, wiedząc, że jest szczególnym dzieckiem. I wiecie, Słowo Boże nam mówi w wielu miejscach, że my jesteśmy szczególnie umiłowani przez Pana, tak? Że my jesteśmy umiłowanymi dziećmi Bożymi. Nawet ten wiersz, który czytałem na początku, zaczyna się wspaniałym stwierdzeniem, wspaniałym określeniem nas. Umiłowani, tak? Umiłowani. I to jest to, co Bóg chce dzisiaj Tobie powiedzieć. Jesteś umiłowanym dzieckiem Bożym. Jeżeli chcesz dobrze przejść przez wędrówkę swojego życia, musisz być przekonany o wielkiej miłości Bożej, jaką Bóg ma do Ciebie. Musisz być przekonany o tym, że jesteś szczególny w oczach Bożych. Że po prostu Bóg Cię strasznie kocha. Że Bóg Cię po prostu rozpieszcza. Że Bóg Cię niesamowicie miłuje. Musisz być przekonany o tym. Bóg Cię tak bardzo kocha. Słowo Boże mówi, że my jesteśmy w Chrystusie Jezusie, a Chrystus jest umiłowanym Synem Bożym, tak? Bóg bardzo, bardzo umiłował swojego Syna. W Ewangelii Jana w 15 rozdziale Jezus powiedział, tak jak Ojciec miłuje Syna, tak i ja was umiłowałem. Jak bardzo Ojciec miłuje Syna? Bardzo. Bardzo. A więc jak Jezus miłuje nas? Bardzo, tak samo, tą samą miłością, tym samym rodzajem miłości, tym samym wymiarem miłości Jezus umiłował każdego z nas. Jesteśmy wszyscy umiłowani przez naszego Ojca. On po prostu za nami przepada. On po prostu nie może bez nas żyć. On po prostu chce być zawsze z nami. On nas strasznie miłuje. Ale kiedy czytamy o tym początku życia Józefa, tam znajdujemy jeszcze inne słowo. Znajdujemy tam nie tylko słowo miłość, ale znajdujemy tam również słowo nienawiść. Czytamy, że w wyniku tej wielkiej miłości Jakuba do Józefa, Józef stał się znienawidzony przez swoich braci, tak? Więc tam, gdzie się pojawia miłość, tam też pojawia się nienawiść. Bardzo często te dwa uczucia idą koło siebie. Tam, gdzie się pojawia miłość, tam się też pojawia nienawiść. I Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, ja was strasznie umiłowałem, ja was bardzo miłuję, ale nie dziwcie się, kiedy świat was będzie nienawidził. Nie dziwcie się, kiedy będziecie w nienawiści u innych ludzi. Dlaczego? Dlatego, że często reakcją na miłość jest nienawiść. Reakcją na miłość jest nienawiść. Ale kiedy jest miłość, to właściwie wszystko inne przestaje się liczyć, tak? Kiedy jest prawdziwa miłość, to nieważne, jaki jest opór, nieważne, jakie są przeciwności. Dlatego ja chcę was zachęcić, nie bójcie się nienawiści. Nie bójcie się nienawiści ze strony świata. Nie bójcie się nienawiści ze strony szatana. Nie bójcie się nienawiści ze strony ludzi, którzy patrzą na was i mówią, za kogo ty się masz? Co ty myślisz, że jesteś jakimś szczególnym wybrańcem Bożym? Że właśnie ciebie Bóg kocha? Bóg nas tak bardzo kocha, jesteśmy tak bezpieczni w Bożej miłości, że nie musimy się bać nienawiści, która jest na świecie. Chwała Bogu za to. Moja babcia, kiedy miała 16 lat, była już zaręczona. To były czasy, co? Była zaręczona, niestety nie z swojej własnej i nieprzymuszonej woli. Była zaręczona, ponieważ jej tata tak chciał. Jej tata znalazł już jej porządnego kawalera. Prawdopodobnie 40 lat od niej starszego. Tak jak ten Wolf w skrzypku na dachu. Pamiętacie tą historię? Rebe Wolf. Dziadek, to znaczy ojciec babci, zatrudnił pewnego młodego człowieka, przystojnego blondyna do pracy. No i gdzieś tam dojrzał tą moją babcię, ten młody człowiek. Zakochali się. Po prostu do szaleństwa. Ona miała 16, on miał 18. Co tu robić? Wpadli na genialny pomysł. Zwiejemy z domu. Mając 16 lat, uciekła z domu. Uciekła ze swoim ukochanym. Jaka love story, co? Jej ojciec dostał szału. To była poważna rodzina. Prowadzili biznes. Byli znani w swojej miejscowości. To było daleko na wschodzie. Taka plama, taki wstyd. Jedyna córka, jedynaczka. Jedynaczka. Oczko w głowie swoich rodziców. Uciekła z jakimś zwykłym robotnikiem, prawda? Wpadł w szał. Ścigał ich policją. Po prostu kazał aresztować tego człowieka, wsadzić go do więzienia, po prostu zrobić z nim wszystko, co najgorsze. Ale cóż to, prawda? Tam była po prostu miłość. Przez wiele lat nie mieli relacji ze swoimi rodzicami. Przez wiele lat babcia nie widziała swoich rodziców. Po prostu oni nie chcieli się nawet spotkać z nimi. Ale cóż z tego? Co to wszystko znaczy wobec miłości, tak? Tam, gdzie jest miłość, tam też pojawia się nienawiść. Tam pojawiają się przeciwności, tam pojawiają się problemy, tam pojawiają się trudy. Czyż tak nie jest w naszym życiu? Zakochujemy się w Jezusie. O, wspaniale, jestem dzieckiem Bożym. Żyjemy miesiąc, dwa, pół roku, a tu nagle się wszystko wali z każdej strony, co? Tak jakby cały świat się uwziął na nas. Tak jakby diabeł chciał całą nienawiść teraz nam okazać. Tam, gdzie jest miłość, tam jest nienawiść, ale nie mamy się czego bać. Miłość jest większa. Amen? Miłość zwycięża. Więc trwaj w miłości Ojca. Trwaj w miłości. Jezus powiedział do uczniów, trwajcie w miłości mojej. O, jak o wiele łatwiej będzie ci pokonać wszelką nienawiść tego świata, kiedy będziesz blisko swojego Ojca, tak? Kiedy będziesz trwać w miłości Bożej. Słowo Boże mówi, trwaj w miłości mojej. Jezus mówi, trwajcie w miłości mojej. A więc pierwszy warunek dobrego startu z Jezusem Chrystusem to jest przekonanie o Bożej miłości. Drugi warunek to jest przekonanie o dobrej przyszłości. Posiadanie Bożej perspektywy życia. Józef wszedł w życie, mając sny sukcesu. Mając sny zwycięstwa, tak? Mając sny, w których widział siebie w roli zwycięzcy. Widział swój snopek, wokół którego kłaniają się inne snopki. wchodził w życie z perspektywą dobrego zakończenia życia, tak? Ktoś powiedział, jeżeli nie marzysz o medalu, nie stawaj na linii startu. Nie ma sensu, żebyś stawał na linii startu, jeżeli nie marzysz o medalu. Jeżeli nie marzysz o medalu, to nie wygrasz tego maratonu, to nie wygrasz tego wyścigu, to nie wygrasz tego sprintu. Jeżeli wchodzisz w życie z Chrystusem i myślisz sobie, a i tak wszystko na nic, a i tak nic się mi nie uda, jeżeli nie masz takich snów i wizji i marzeń, jakie miał Józef, to nie myśl sobie, że coś w życiu osiągniesz. Musisz wejść w życie z Jezusem Chrystusem, będąc przekonanym o dobrej przyszłości. Słowo Boże mówi, że Bóg ma dla nas dobrą przyszłość, tak? Że Bóg ma dobre myśli o nas. Bóg ma dobre rzeczy dla nas. Bóg chce, żebyśmy jak Józef posiadali sny i marzenia takie zwycięskie, takie dobre w Jezusie Chrystusie. Słowo Boże mówi, że Bóg nas powołał w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. On nas przeznaczył do dobrych rzeczy. Jesteś przeznaczony do dobrych rzeczy, nie do złych rzeczy. W Ewangelii Łukasza w 5 rozdziale czytamy historię o tym, jak Piotr się nawraca. Ten Piotr, który pisał ten list. Jezus mu mówi, wyjedź Piotrze i zarzuć sieci i zobaczysz, co się stanie. I Piotr wypływa, zarzuca sieci i nie może tych sieci wyciągnąć, tyle tam jest ryb, prawda? I wtedy jaka jest reakcja Piotra? Piotr mówi, Panie, odejdź ode mnie, bo jestem grzesznikiem. Idź ode mnie, ja nie jestem godny takich rzeczy. Ja jestem złym człowiekiem. Jestem grzesznym człowiekiem, ty mnie nie znasz. Ty nie wiesz, jak marynarze żyją. Ale Jezus do niego mówi, Piotrze, od dzisiaj będziesz łowił duszę. Dzisiaj będziesz łowił ryby. Tak jak łowiłeś ryby, od dzisiaj będziesz łowił ludzi. Będziesz rybakiem dusz. Więc kiedy Jezus do nas przychodzi i mówi, chodź ze mną, wystartuj ze mną, masz zawsze te dwie możliwości zareagowania. Możesz zareagować na dwa sposoby. Możesz powiedzieć tak jak Piotr, Panie Jezu, jestem zbyt zły, żeby cokolwiek dobrego mogło się wydarzyć w przyszłości. Jestem zbyt grzeszny, żeby cokolwiek osiągnąć. Panie Jezu, lepiej odejdź ode mnie, bo ja się nie nadaję, ja nie jestem godny takich rzeczy. O, Józef mógł mieć takie sny, ale nie ja. To jest jedna reakcja, jaką możesz mieć, tak? A druga reakcja to możesz powiedzieć, tak, Panie Jezu, oto jestem, pójdę za Tobą i zrobię to, co Ty chcesz, żebym zrobił. Amen? To są te dwie reakcje. Albo całe życie będziesz się czuł grzeszny i niegodny, albo powiesz, Panie Jezu, jeśli tak chcesz, to tak będzie, tak? Jeśli tak chcesz, to tak będzie. Będę osiągał cele, będę osiągał sukcesy dla Ciebie. Będę zwycięzcą w Tobie. Kiedy czytamy objawienie Jana, widzimy, że Jezus bardzo się cieszy ze zwycięzców. Tam ciągle jest napisane, zwycięzcy dam to, zwycięzcy dam tamto, zwycięzcy dam jeszcze coś, tak? Więc kiedy startujesz w życie, miej przekonanie o dobrej przyszłości. A więc dobry start to są te dwa warunki. Przekonanie o Bożej miłości i przekonanie o dobrej przyszłości. Zachęcam Cię. Jeżeli startujesz z Jezusem Chrystusem, jeżeli zaczynasz z Nim życie, zacznij od tych dwóch rzeczy. Bądź pewny Bożej miłości. To Ci pomoże pokonać nienawiść. To Ci pomoże pokonać presję tego świata, presję diabelskie, kiedy będziesz mocno w miłości Ojca utwierdzony, tak? A po drugie, bądź przekonany o dobrej przyszłości, jaką Bóg ma dla Ciebie. Śnij takie sny, jakie miał Józef. Śnij takie sny. A Bóg będzie je realizował w Twoim życiu. Drugi etap życia to jest wędrówka. To jest wędrówka, to jest po prostu ten cały środek, tak? Ten cały środek życia. Wędrówka. I wędrówkę Józefa możemy podzielić na takie trzy etapy. Studnia, więzienie i pałac, prawda? Studnia, więzienie i pałac. Zobaczcie, z Bogiem może być zawsze tylko lepiej. Studnia, więzienie, pałac. Z Bogiem jest zawsze tylko lepiej. Studnia to był test wiary dla Józefa. Więzienie to był test jego charakteru. I pałac to był test jego pokory. Studnia to było miejsce, w którym on się znalazł ze względu na tą nienawiść jego braci. To było miejsce śmierci. Oni postanowili go zabić, rzucili go do tej studni, aby umarł. Studnia jest testem wiary. W naszym życiu będziemy przechodzić przez takie etapy studni, takiej suchej studni, kiedy będziemy czuli, że umieramy. Apostoł Paweł wiele razy wyraża się w ten sposób: ja umieram, ja codziennie umieram. Pan Jezus powiedział, że jeżeli nie umrzemy dla świata, to nie będziemy żyć dla Boga, tak? Taki etap studni jest konieczny w naszym życiu. I w takiej studni nasza wiara jest testowana. Studnia to jest miejsce strat, miejsce ponoszenia strat. Józef stracił szatę, został wrzucony bez szaty do tej studni, stracił swoją pozycję, stracił wolność, stracił bezpieczeństwo, stracił poważanie, stracił wsparcie, stracił wszystko, na czym wcześniej polegał, nic nie miał. Siedział nagi w tej suchej studni, wszystko stracił, więc studnia to jest miejsce strat. Może ty tracisz teraz, może straciłeś pracę, może straciłeś nadzieję, może straciłeś przyjaciela, może straciłeś kogoś bliskiego, cokolwiek się stało, jakiekolwiek straty odnosisz, to jest studnia, to jest test wiary. Studnia to było również miejsce wyschnięte, tam nie było wody, to była sucha studnia. A więc to jest również miejsce takiej duchowej posuchy, takiej apatii, takiego braku przeżyć z Bogiem. Ilu z was od czasu do czasu doświadcza takiego okresu, kiedy nic z Bogiem nie przeżywasz? Jest taka zupełna duchowa posucha. Studnia jest testem wiary. O, dzięki Bogu, że Bóg nie zamierza zostawić nas w studni na wieki wieków. Amen. Dzięki Bogu za to, że Józef z tej studni został wyciągnięty pewnego, nawet tego samego dnia, prawda? Wkrótce został z tej studni wyciągnięty. Więc jak zwycięsko przejść przez etap studni? Po pierwsze, nie zapomnij o ojcu i o snach. Nie zapomnij o miłości Boga i o tych snach i wizjach, które Bóg włożył w twoje serce. Nawet kiedy jesteś w studni, pamiętaj, że Bóg jest z tobą, pamiętaj, że On cię miłuje i pamiętaj to, co On ci kiedyś obiecał. Trzymaj się mocno Bożych obietnic. I pamiętaj, Bóg mnie miłuje, Bóg mnie kocha, a więc On mnie stąd wydostanie, tak? Po drugie, nie rozpaczaj nad tym, co straciłeś. Tak jak Słowo Boże mówi, Pan dał, Pan wziął, ja dodaję, Pan znowu da. To jest moja wersja. Pan dał, Pan wziął, Pan znowu da. Amen? Nie ma się co martwić. Pewne rzeczy tracę, pewne rzeczy mi umykają. Niech imię Pańskie będzie uwielbione, tak? Pan wziął, Pan dał, Pan wziął, Pan znowu da. Po trzecie, nie próbuj sam wyjść z tej studni. Skoro Bóg pozwolił, żebyś tam był, to znaczy, że masz tam być. Czekaj na Bożą interwencję. Józef nie wyszedł sam z tej studni, Bóg go z tej studni wyciągnął, tak? Przyszedł Ruben i kazał go z tej studni wyciągnąć. I sprzedali go, prawda? Właściwie Ruben to później przyszedł, ale ci bracia postanowili sprzedać go, a więc wyciągnęli go. Najpierw go wrzucili, żeby go zabić, a potem go wyciągnęli. A więc nie próbuj sam wychodzić z takich sytuacji, ale wołaj do Boga, a Bóg cię wyciągnie, Bóg ci pomoże. Trwaj w wierze. Trwaj w wierze. To jest próba wiary. Studnia to jest próba wiary. Musisz przejść przez ten etap. Musisz wytrwać w tym okresie. Zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Pamiętaj o tym. Przez wiarę zwyciężamy. Drugi etap w życiu Józefa to było więzienie. To było więzienie. I to był test charakteru. Czytaliśmy tutaj w pierwszym liście Piotra, że kiedy jesteśmy turystami i pielgrzymujemy, to powinniśmy się wstrzymywać od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Powinniśmy się wstrzymywać od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. To tak jakby człowiek miał właśnie tendencję do większego grzeszenia, kiedy jest poza domem. Podobno tak jest. Wiecie, gdzieś tam firmy organizują weekendy dla swoich pracowników. Nie będę wchodził w szczegóły, co tam się dzieje. Jakoś jak człowiek, jak jest gdzieś poza domem, to jakoś bardziej sobie pozwala. Słowo Boże mówi, że my w tej chwili jesteśmy poza domem, tak? Bo nasz dom jest w niebie. My w tej chwili jesteśmy poza domem, nie pozwalajmy sobie na grzech. Nie pozwalajmy sobie na grzech. Jako turyści, jako uchodźcy, wstrzymujmy się od cielesnych pożądliwości. Więzienie było w życiu Józefa etapem, kiedy jego charakter był testowany. Znacie tą historię? Ta kobieta po prostu uwzięła się na niego. Koniecznie chciała go zdobyć za wszelką cenę. On nie chciał i w rezultacie trafił do więzienia, tak? Wymienię wam niektóre z przeszkód na drodze naszego życia. Niektóre z pokus, niektóre z doświadczeń, pożądliwości, jakie będziemy spotykać na drodze naszego życia. To tak jak rajd Paryż-Dakar. Tam jest po drodze wiele przeszkód. Tam jest wiele uciążliwych sytuacji. Tam jest wiele pułapek i zasadzek. Tylko niektórzy dojeżdżają do końca, tak? Tak samo jest w tej wędrówce za Bogiem. Jest wiele po drodze pułapek, doświadczeń i pokus. Musimy być w tym bardzo czujni. Pierwsza przeszkoda to pieniądze. Pieniądze mogą stać się pułapką, mogą stać się pożądliwością. Złe zarządzanie pieniędzmi, długi, nieuczciwość, chciwość. Przykłady Achab, Gedeon, Ananiasz, Safira są przykłady ludzi, którzy wpadli w tą pułapkę finansową. Druga przeszkoda to władza, kontrola, nadużywanie autorytetu. W tą pułapkę wpadł król Uzjasz, król Saul, Diotrefes, czytamy o nim. Pycha i egoizm, to jest kolejna pułapka. Szukanie własnej korzyści kosztem innych, prawda? W tą pułapkę wpadł Judasz, Jonasz również. Niemoralność, rozpusta, niewierność, nieczystość seksualna. W tą pułapkę wpadł Dawid, wpadł Samson. Zaniedbanie rodziny, złe relacje małżeńskie, brak kontaktu z dziećmi. W tą pułapkę wpadł Heli, wpadł Samuel, wpadł Dawid. Bezczynność, zastój, bierność. W tą pułapkę wpadł król Dawid na przykład. On dopiero pod wieczór wstał z łóżka, jest napisane. Nocne życie, co nie? Jak przejść zwycięsko przez ten etap prób naszego charakteru? Jak przejść zwycięsko przez te pułapki, te zasadzki, które czyhają na nas z każdej strony? Po pierwsze, trwaj w bojaźni Bożej. Bój się Boga. Co Boże mówi, że początkiem mądrości jest bojaźń Boża. Początkiem mądrości jest bać się Boga. Ilu z was na widok policji zwalnia? Czasami coś tam tylko w krzakach mignie, już na hamulec. Gardło, prawda, tutaj serce w gardle już. A to tylko jakiś rolnik sobie szedł tam. Dlaczego boimy się? Dlaczego zwalniamy? Dlatego, że boimy się mandatu. Mamy pewną bojaźń wobec policji. Tym bardziej powinniśmy bać się mandatu od samego Pana Boga, tak? Tym bardziej powinniśmy się bać konsekwencji grzechu. Tym bardziej powinniśmy naciskać na hamulec, kiedy grzech się zbliża, kiedy pokusa przychodzi, kiedy przychodzi pożądliwość, tym bardziej powinniśmy po hamulcach dawać. Powinniśmy się bać konsekwencji. Bać się konsekwencji. Bójmy się bardziej Boga niż policji, dobra? Bójmy się bardziej Boga. Miejmy bojaźń Bożą w swoim życiu. Po drugie, bądźmy przed innymi odpowiedzialni za swoje życie. Józef mówi do tej kobiety, ja nie mogę tego zrobić. Ja jestem odpowiedzialny przed twoim mężem. On jest moim panem. Ja jestem jego niewolnikiem. On mnie zawoła, powie, Józefie, jak sprawy? Ja stanę przed nim, co, będę kłamał mu w oczy? Bądź przed kimś odpowiedzialny. Pozwól, by ktoś mógł ciebie rozliczać z twojego życia. Proś kogoś nawet o to. Poza tym unikaj wszelkiej formy zła. Józef uciekł od tej kobiety, jest napisane. Po prostu on ją zostawił i uciekł z tego mieszkania. On znał swoje słabości. On był kawalerem. On był niewolnikiem. I on po prostu w pewnym momencie uciekł stamtąd. Sukces antylopy jest w jej nogach. Zgadzacie się? Antylopa zawdzięcza każdy kolejny dzień swojego życia swojej szybkości. Jeżeli będzie szybsza od lwa, żyje kolejny dzień. Jeżeli będziesz szybszy od grzechu, żyjesz kolejny dzień. Amen? Twój sukces jest w twoich nogach. Po prostu zwiewaj przed złem. Po prostu unikaj złego. Uciekaj przed złem. Zmieniaj program w telewizji szybciutko. Przełączaj go szybciutko. Uciekaj z tego kiosku. Uciekaj od rzeczy, które są złe, nieczyste, brudne. Uciekaj od tych rzeczy. Bądź szybszy niż grzech. Wybierz cierpienie zamiast przyjemności. Wybierz cierpienie zamiast przyjemności. Teraz płacisz, a potem się będziesz bawił. Zamiast teraz się bawić, a potem płacić. Trzeci etap jego życia to był pałac, to był test pokory. Bóg wynagrodził wierność, prawość Józefa. Bóg postawił go w pałacu. Józef zdał do następnej klasy. Józef był wierny w małych rzeczach. Bóg go postawił, dał mu większe rzeczy, tak? Józef przeszedł ten test wiary w studni, nie wyparł się Boga. Józef przeszedł test charakteru, nie uległ pokusom. Za to Bóg go wywyższył cudownie. Postawił go w pałacu Faraona. O, Bóg chce nas wywyższać, tak? Bóg chce ciebie wywyższać. Bóg chce ciebie wywyższać. Ale zdaj te testy. Zdaj do następnej klasy. Bądź wierny Bogu. Bądź czysty i prawy. A Bóg będzie cię promował. Bóg będzie ciebie awansował. I znalazł się w pozycji dobrobytu, sukcesu, powodzenia, obfitości. Wiecie, niektórzy nie potrafią się odnaleźć w takich warunkach. Niektórym po prostu palma odbija, kiedy już mają lepiej. Jak byli jeszcze biedni, to jeszcze służyli Bogu. Ale jak się wzbogacili, trochę lepiej zaczęli żyć, brzuchy im urosły, po prostu Słowo Boże mówi, że stali się otyli, tłuści i zapomnieli o swoim Bogu, tak? Wiecie, to też jest test. To też jest test. Żyć w dostatku. Żyć w obfitości, w błogosławieństwie. To też jest test. Jak zachować pokorę w sytuacji powodzenia i sukcesu? Po pierwsze, pamiętaj, że wszystko, co masz, należy do Boga. Nic nie jest twoją własnością. Słowo Boże mówi, że pańska jest ziemia, a wszystko, co ją napełnia. Ten garnitur jest pański, ponieważ w nim jest bawełna, a bawełna rośnie na ziemi, a pańska jest ziemia. Twój samochód jest pański, ponieważ jest z metalu, a ten metal to są jakieś rudy żelaza, a ruda żelaza pochodzi z ziemi, a pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, tak? Wszystko, co mamy, jest pańskie. Wszystko, co mamy, jest Boże. Nic nie jest moje, ani twoje. Im więcej otrzymujesz, tym więcej dawaj. Józef karmił narody. Józef miał z czego dawać. Prawda? On tego nie zaczął dla siebie. On karmił wielu ludzi. Nie polegaj na własnych siłach. Nie mów, że to ty, że to ja osiągnąłem. Nie, to Bóg dał ci siłę do tego, tak? Wykorzystuj swoje zdolności dla dobra innych. Patrz na swój biznes, na swoją pracę, jak na służbę i na powołanie. Józef wykorzystał to, kim był, aby błogosławić innych. Józef powiedział do braci, nie bójcie się, to był Boży plan. Bóg tak chciał, prawda? I kiedy doszedł do władzy, nie mścił się na swoich braciach. Nie używał władzy do tego, żeby kontrolować, żeby być dyktatorem, żeby się teraz zemścić na kimś, prawda? Nigdy nie używajmy władzy do takich złych celów. I po trzecie, zakończenie życia i zakończenie kazania. Józef dobrze zakończył swoje życie. Shakespeare powiedział, wszystko dobre, co się dobrze kończy. Cztery sposoby zakończenia życia. Koniec życia może być tragiczny. Tragicznie skończyli zanim zaczęli, prawda? Samson, Jakub, Absalom. Koniec życia może być również słaby. Końcówka taka słaba, prawda? Te ostatnie metry bardzo słabe. Salomon na przykład, Gedeon. Może być koniec życia przeciętny. Czyli człowiek nie osiągnął pełni potencjału, nie zrobił tego, co naprawdę mógł zrobić w swoim życiu. Dawid, Mojżesz, Hiskiasz, Jehoszafat. Jak również wspaniały koniec życia. Może być też wspaniały koniec życia. Wspaniale skończyli Józef, Daniel, apostoł Jan, apostoł Paweł, oczywiście Jezus Chrystus. Zero wpadek po drodze. Zero wpadek. Wielki wpływ. Wypełnienie Bożej woli, tak? Biegli do końca. Wytrwali do końca. Nawet w starości wydają owoc. Nawet w starości wierni i pozytywni. Wytrwali, silni w Bogu, mocni w wierze. Jak dobrze biec do końca? Po pierwsze, do końca zachowaj żywą, osobistą relację z Panem. Do końca trwaj blisko Pana. Pamiętam, moja babcia miała już 77-8 lat. Kiedykolwiek ją odwiedzałem, ona zawsze albo z Biblią, albo ze śpiewnikiem. Albo z Biblią, albo ze śpiewnikiem. Albo czytała Biblię, albo sobie śpiewała. Nie miała siły już chodzić na nabożeństwa. Ale do końca żywa relacja z Panem. Do końca miej postawę uczenia się. Cały czas bądź otwarty, aby Bóg cię uczył. Dbaj o swój duchowy rozwój. Inwestuj w innych ludzi do końca. Inwestuj do końca w innych ludzi. Słyszałem, że John Wesley, założyciel kościoła metodystycznego, był bardzo bogatym człowiekiem. Jego książki sprzedawały się w wielkim nakładzie. Na tamte czasy posiadał fortunę. 150 tysięcy dolarów. W tamtych czasach to było tak jak dzisiaj miliony dolarów. Ale kiedy umierał, nie miał nic. Żadnego spadku po sobie nie zostawił. Wszystko rozdał za życia. To jest świetne. Wszystko rozdał za życia. Inwestuj w innych. Póki żyjesz, inwestuj w innych. I żyj do końca z poczuciem przeznaczenia. Więc kochani, podsumowując to słowo, jesteśmy na ziemi turystami. Jesteśmy przechodniami, pielgrzymami. Nasza ojczyzna jest w niebie. Każdy etap naszego życia jest ważny. Ważne jest, jak wystartujesz. Ważne jest, żebyś wystartował w tą duchową podróż z przekonaniem o miłości Bożej i z przekonaniem o tym powodzeniu, jakie Bóg ma dla ciebie, o tym sukcesie, jaki Bóg ma dla ciebie. Ważne jest, abyś przeszedł wszystkie testy, jakie są po drodze, abyś ten rajd dokończył, abyś wytrwał we wszystkich pokuszeniach i próbach, jakie będą po drodze. I ważne jest, abyś dobrze skończył, bo nie początek zbawia, ale koniec. Ważne jest, abyśmy dobrze zakończyli nasze życie. Skłońmy nasze głowy, pochylmy nasze głowy i chcielibyśmy się modlić. Drogi Ojcze, tak prosimy Cię, abyś był z nami podczas naszej wędrówki na ziemi. Tak prosimy Cię, Panie, abyś przeprowadził nas zwycięsko przez wszystkie doświadczenia i próby. Ty powiedziałeś, że jesteśmy pielgrzymami. Jesteśmy tutaj tylko na chwilę. Nasza ojczyzna jest w niebie. I tak, Panie, pragniemy dojść do naszego domu. Pragniemy dojść do naszego domu w niebie. Pragniemy dojść do miejsca przeznaczenia, do miejsca chwały. Pragniemy dobiec do mety. Panie, pomóż każdemu z nas.